Dlaczego instytucje wolą rasę zamiast człowieka? Współczesne instytucje coraz częściej zamieniają uniwersalne zasady równości na technokratyczną procedurę, w której rasa staje się kluczowym kryterium rozdzielania dóbr i ciężarów. Ideologia nie zawsze krzyczy. Znacznie częściej szeleści papierem regulaminu, ukrywa się w polach formularza i przemawia kojącym językiem troski. Neorasizm, czyli współczesna ideologia wpisująca podziały rasowe w procedury i kryteria instytucjonalne pod hasłami inkluzji, jest w ujęciu Colmana Hughesa formą dojrzałej biurokracji. Nie potrzebuje już płomiennych manifestów ani wieców, by skutecznie zarządzać rzeczywistością. Wystarczy mu obecność w polityce kadrowej, medycznym priorytecie czy algorytmie reputacyjnym. Wtedy staje się czymś znacznie trudniejszym do zakwestionowania niż zwykły pogląd, gdyż przeobraża się w obowiązującą procedurę. A procedura ma nad ideologią tę przewagę, że nie musi się tłumaczyć. Ona po prostu działa, zamieniając żywą debatę w bezduszny, automatyczny mechanizm. Administracja państwowa stanowi pierwsze i zarazem najbardziej niebezpieczne pole tej systemowej przemiany. Gdy prywatna organizacja posługuje się językiem rasowej preferencji, szkodzi kulturze i może naruszać prawo. Lecz gdy czyni to państwo, dotyka samego rdzenia równości obywatelskiej. Każdy z nas powinien móc założyć, że urząd widzi w nim jednostkę prawa, a nie jedynie przedstawiciela historycznej kategorii, do której został arbitralnie przypisany. Jeżeli państwo zaczyna ustawiać kolejkę według rasy, nawet pod szlachetnym hasłem naprawy dziejowych krzywd, nieuchronnie narusza zaufanie do własnej bezstronności. Color blindness, czyli postawa etyczna dążąca do traktowania ludzi bez względu na ich rasę, zostaje w tym procesie zastąpiona przez nową urzędową formę segregacji. Ten język jest miękki i aksamitny, ale mechanizm, który za nim stoi, bywa brutalnie twardy i nieustępliwy wobec konkretnej jednostki. Zamiast o kolorze skóry jako kryterium, słyszymy o uwzględnianiu społecznego upośledzenia, a zamiast o odpowiedzialności jednostki za cudzą historię, o wyrównywaniu skutków systemowych nierówności. Jeśli jednak biały rolnik, restaurator czy pracownik zostaje przesunięty na koniec kolejki nie dlatego, że jest mniej potrzebujący, lecz dlatego, że jego rasa znajduje się po złej stronie administracyjnej opowieści, mamy do czynienia z jawnym naruszeniem zasady równej ochrony. Retoryka equity, czyli dążenia do wymuszonej równości wyników zamiast sprawiedliwej równości szans, nie unieważnia faktu, że człowiek został potraktowany inaczej z powodu cechy całkowicie od niego niezależnej. To jest humanizm z kręgosłupem, a nie z pluszu, wymagający od nas odwagi w nazywaniu rzeczy po ich właściwym imieniu. Państwo rasowe to nie tylko takie, które nienawidzi, ale przede wszystkim takie, które uznaje rasę za prawomocne i obiektywne kryterium rozdziału dóbr oraz ciężarów. Dawna wersja czyniła to w celu utrwalenia dominacji, dzisiejsza może to robić dla kompensacji, lecz z punktu widzenia zasady obywatelstwa problem pozostaje fundamentalny. Prawo zaczyna widzieć skórę przed osobą, a gdy prawo raz przyzwyczai się do tej kolejności, niezwykle trudno jest zmusić je do odwrotu. Kryzys zdrowotny czy katastrofa gospodarcza tworzą presję szybkiego działania, w której rasa staje się wygodnym, choć zwodniczym skrótem myślowym. Jeśli realnym problemem jest wiek, stan zdrowia, dochód czy zagęszczenie mieszkania, to państwo powinno mierzyć właśnie te konkretne czynniki, zamiast posługiwać się rasą jako przybliżeniem. Neorasizm medyczny zasługuje na osobną uwagę, ponieważ to tutaj różnica między troską a klasyfikacją staje się najbardziej jaskrawa. Lekarz powinien widzieć pacjenta poprzez ryzyko kliniczne, objawy i konkretne uwarunkowania życia, a nie poprzez przynależność do grupy zdefiniowanej kolorem skóry. Uniwersytet, w swoim klasycznym zamyśle, miał stanowić przestrzeń rygoru intelektualnego, gdzie metoda naukowa pozwalała badaczom na przekraczanie ich partykularnych, plemiennych tożsamości. Tymczasem współczesna akademia coraz częściej przypomina laboratorium neorasizmu. Zamiast uniwersalizmu otrzymujemy miękką resegregację, w której ideologiczny trening zastępuje rzetelną edukację, a moralna hierarchizacja głosów niszczy merytoryczną debatę. Pod płaszczem dbałości o bezpieczeństwo tworzy się dziś rytuały i przestrzenie, które zamiast łączyć, gwałtownie wzmacniają rasową samoidentyfikację studentów. Wprowadza się pojęcie lived experience, czyli przekonanie, że osobiste doświadczenie jest nadrzędnym źródłem wiedzy, co ustanawia sztywne hierarchie poznawcze. W takim systemie argument konkretnego człowieka waży mniej tylko dlatego, że pochodzi on z niewłaściwej pozycji tożsamościowej. Neorasizm akademicki dokonuje również niebezpiecznej redefinicji samej wiedzy, która przestaje być wynikiem rygorystycznej metody, dowodu czy otwartego sporu. Wiedza staje się funkcją pozycji w strukturze społecznej, gdzie człowiek z właściwym doświadczeniem mówi z autorytetem, a inni mają jedynie słuchać. Szczególnie niszczycielskie są praktyki obniżania standardów akademickich w imię źle pojętej równości. Jeśli szkoła zaczyna traktować surowe kryteria jako przejaw białej supremacji, to wchodzi na prostą drogę do kulturowej autodestrukcji. Precyzja, dowód, logika czy matematyka nie są własnością żadnej rasy, lecz stanowią uniwersalne narzędzia cywilizacyjne dostępne dla każdego. Trzecim polem tej kulturowej transformacji jest świat mediów, który przestał jedynie opisywać rzeczywistość, a zaczął agresywnie zarządzać jej moralną widzialnością. W sporach o podłożu rasowym ta selekcja faktów przypomina alarm przeciwpożarowy uruchamiany dla każdego przypalonego tosta w jednej dzielnicy, podczas gdy potężny pożar w innej pozostaje przemilczany. W tym miejscu uwidacznia się fundamentalna różnica między humanizmem a dramaturgią, czyli dwoma sprzecznymi sposobami interpretacji ludzkiego cierpienia. Humanizm pyta o to, czy konkretny człowiek został skrzywdzony, czy procedury zadziałały poprawnie i czy instytucja nie nadużyła swojej potężnej władzy. Dramaturgia natomiast pyta jedynie o to, czy dany przypadek pasuje do opowieści, którą publiczność już zna. Rasa jest w tym układzie paliwem o najwyższej liczbie oktanowej, ponieważ błyskawicznie łączy w sobie historię, poczucie winy, lęk oraz tożsamościowy gniew. Media nie muszą uciekać się do ordynarnych kłamstw, aby skutecznie fałszować obraz rzeczywistości, bowiem wystarczy im do tego sprawna manipulacja proporcją i ramą interpretacyjną. Czwartym polem tej systemowej zmiany jest współczesna korporacja, która przestała być jedynie podmiotem gospodarczym, a stała się aktywnym producentem norm społecznych. Korporacyjny neorasizm przybiera dziś najczęściej formę świeckiego rytuału, w którym główne role grają publiczne samooskarżenie oraz przymusowa reedukacja pracowników. Ludzi uczy się postrzegać siebie i innych niemal wyłącznie przez pryzmat tożsamości grupowej, co skutecznie niszczy spontaniczność relacji międzyludzkich. Pracownicy muszą rozpoznawać swoje niewidzialne przywileje, przyjmować symboliczną winę za historyczne krzywdy oraz nieustannie pilnować języka w obawie przed mikroagresją. Zamiast obiecanego wzrostu zaufania, takie programy generują paraliżujący lęk przed popełnieniem błędu, który mógłby zrujnować zawodową przyszłość. Współczesna obsesja na punkcie reprezentacji w strukturach korporacyjnych niebezpiecznie często osuwa się w stronę cynicznego tokenizmu, czyli praktyki instrumentalnego wykorzystywania mniejszości dla celów wizerunkowych. Człowiek wywodzący się z mniejszości bywa zapraszany do panelu dyskusyjnego lub awansowany nie tylko ze względu na swój talent, lecz jako żywy znak instytucjonalnej cnoty. Jest to sytuacja głęboko dwuznaczna, która wprawdzie otwiera niektóre drzwi, ale jednocześnie zamienia jednostkę w dowód rzeczowy w procesie o reputację firmy. Korporacje chętnie adaptują neorasizm, ponieważ jest on w pełni kompatybilny z mechanizmami współczesnego kapitalizmu reputacyjnego, w którym wizerunek staje się najcenniejszą walutą. Piątym polem, na którym neorasizm zapuszcza korzenie, są organizacje eksperckie, fundacje oraz prężnie rozwijający się sektor szeroko pojętego konsultingu. Tam walka z uprzedzeniami przestała być misją ideową, a stała się dochodowym rynkiem usług, generującym popyt na niekończące się szkolenia i audyty. Neorasizm jako rynek potrzebuje stałej produkcji poczucia winy, kruchości oraz tropienia niewidzialnych struktur, które rzekomo determinują każde nasze działanie w biurze. Najbardziej destrukcyjnym skutkiem instytucjonalizacji neorasizmu na poziomie społecznym jest masowa produkcja lęku, który paraliżuje autentyczność relacji międzyludzkich. Ludzie zaczynają mówić coraz mniej szczerze, ponieważ obawiają się naruszenia niewidzialnego, lecz niezwykle restrykcyjnego regulaminu rasowego obowiązującego w przestrzeni publicznej. Obrona postawy zwanej color blindness, czyli dążenia do traktowania ludzi bez względu na ich rasę, jest w istocie obroną fundamentalnego zaufania komunikacyjnego. Jeżeli człowiek ma pewność, że jego słowa będą oceniane według ich merytorycznej treści, może pozwolić sobie na odwagę i intelektualną szczerość. Gdy krytyka dotyczy argumentu, a nie tożsamości mówiącego, proces uczenia się staje się możliwy i owocny dla obu stron dialogu. Instytucjonalizacja neorasizmu okazuje się szczególnie szkodliwa dla mniejszości, ponieważ narzuca im sztuczną jedność interesów i poglądów, która w rzeczywistości nie istnieje. Kiedy instytucje używają zbiorczych terminów typu ludzie koloru, dokonują reifikacji rasy, czyli traktowania konstruktu społecznego jako naturalnego i jednolitego bytu. Praktyka delegitymizowania czarnoskórych intelektualistów, takich jak Thomas Sowell czy Glenn Lorry, ujawnia autorytarny rdzeń neorasizmu, który nie znosi merytorycznego sprzeciwu. Stosuje się wobec nich klasyczny racial ad hominem, gdzie zamiast merytorycznej odpowiedzi na argument, atakuje się pozycję tożsamościową samego mówcy. Czy w świecie, który obsesyjnie klasyfikuje nas według koloru skóry, jesteśmy jeszcze w stanie dostrzec w drugim człowieku kogoś więcej niż tylko reprezentanta jego grupy? Jeśli pozwolimy, by procedura na stałe zastąpiła empatię, staniemy się jedynie trybikami w maszynie, która zamiast naprawiać krzywdy, tworzy nowe podziały. Pytanie brzmi, czy zdołamy jeszcze odzyskać zdolność do widzenia osób zamiast symboli, zanim nasze prawo na dobre przyzwyczai się do sortowania ludzi według cech, na które nie mają żadnego wpływu?